W audycji wczoraj, dziś i na wieki witają się ze słuchaczami Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek. Naszym dzisiejszym tematem jest usprawiedliwienie jako wynik procesu przyprowadzenia grzesznika do zupełnej harmonii z jego Stwórcą. Termin usprawiedliwienie pochodzący z greckich słów dikaiosis i dikaioma oznacza akt uznania za sprawiedliwego, usprawiedliwionego, uniewinnionego. W swym pierwotnym stanie człowiek był sprawiedliwy i prawy. W wyniku nieposłuszeństwa Adama w raju skutek grzechu zaciążył na całym rodzaju ludzkim. List apostoła Pawła do Rzymian, 3 rozdział. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Z przyczyny powszechnego panowania grzechu od Adama wszyscy na równi, tak Żydzi, jak i poganie, wyczekiwali na usprawiedliwienie. Dopiero na tak charakterystycznym tle potrzeby usprawiedliwienia zarówno u Żydów, jak i w pogaństwie przystępuje apostoł Paweł do omówienia dzieła Jezusa Chrystusa. Argumentacja jego jest tak różnorodna i bogata w treść, że nie możemy przytoczyć wszystkich szczegółów. Z konieczności ograniczymy się tylko do wytycznych zawierających główne punkty usprawiedliwienia w myśl jego poglądów.
Według biblijnego zapisu Bóg obiecał naszemu ojcu Adamowi, że jego życiu nie będzie zagrażało niebezpieczeństwo i że będzie ono trwało tak długo, jak długo on będzie posłusznym Synem Bożym. Jedynie nieposłuszeństwo prawu Bożemu mogło doprowadzić jego istotę do utraty życia. Pismo Święte mówi nam o nieposłuszeństwie naszych pierwszych rodziców, a także o wydaniu przez Boga wyroku śmierci jako kary za grzech. Zwróćmy teraz uwagę na słowa Pana Boga. Dnia, którego jeś będziesz z Niego, śmiercią umrzesz. Kiedy Adam przekroczył boskie prawo i został objęty wynikającym z tego faktu wyrokiem, stanowiącym o jego śmierci, Pan Bóg mógł wykonać ten wyrok poprzez natychmiastowe odebranie mu życia. Jednak zamiast tego odjął jedynie od niego swoją szczególną łaskę, umożliwiającą ciągłość życia. I w ten sposób pozwolił Adamowi stopniowo umierać. W ogrodzie Eden zostały mu dane wyborne warunki życia, składające się z życiodajnych drzew. Spożywanie jego owoców miało przedłużać jego życie i codziennie uzupełniać ubytki oraz nie dopuszczać do pogarszania fizycznego zamierania.
W chwili przestępstwa człowiek został pozbawiony dostępu do tych drzew życia, czyli sadu żywota, i w ten sposób, podobnie jak zwierzęta niższego rzędu w jego królestwie, stał się podległy śmierci. Niemniej jednak w przypadku człowieka śmierć została określona jako przekleństwo, ponieważ była rezultatem złamania przez niego boskich rozporządzeń. Przekleństwo ciążące na królu ziemi spadło również na jego królestwo i na wszystkich jego poddanych, na niższe zwierzęta. Kiedy bowiem król utracił swoją doskonałość, w całym królestwie zapanował nieporządek. Co więcej, dzieci Adama nie mogły odziedziczyć po nim jako swoim przodku praw, czyli przywileju fizycznej doskonałości, ponieważ Adam je utracił. Dlatego, jak mówi Pismo Święte, wraz z nim cała jego rodzina popadła w przekleństwo śmierć. Stąd też, jako stworzenia będące obrazem Boga, posiadające inteligencję umożliwiającą właściwe ocenienie wiecznego żywota, spoglądamy teraz na Boga, by zobaczyć, czy nieskończona mądrość, nieskończona miłość, nieskończona sprawiedliwość i nieskończona moc mogą wspólnie stworzyć plan zbawienia człowieka, który pozwoliłby Bogu być sprawiedliwym, a jednocześnie i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.
Adam dla apostoła Pawła jest typem ludzkości pozostającej pod brzemieniem grzechu. Jak czytamy, lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to dlatego obficza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Przez ostro zarysowany paralelem między Adamem i Jezusem Chrystusem, apostoł Paweł wskazuje na Jezusa Chrystusa jako na wtórego Adama, będącego głową odkupionej ludzkości. Stosunek pochodzący między Adamem a Jezusem Chrystusem jest stosunkiem przeciwstawnym, gdyż łaska Jezusa Chrystusa przewyższała grzech Adama. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Wskutek grzesznego aktu Adama wielu ludzi znalazło się w stanie grzechu. Wszyscy będący w tym grzesznym stanie zostali oczyszczeni jednym aktem Jezusa Chrystusa. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa.
Skutkiem aktu nieposłuszeństwa Adama była śmierć. Owocem aktu posłuszeństwa Jezusa Chrystusa jest życie. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. List do Rzymian, 5 rozdział. Bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów. List do Hebrajczyków, 9 rozdział. W wieku zakonu Bóg położył nacisk na ten element swojego planu, wymagając krwi wołów i kozłów nie dlatego, że mogłaby ona zmazać grzechy, lecz aby w słusznym czasie te ofiary mogły być rozpoznane jako figury, czyli obrazy lepszych ofiar, przez które grzechy zostają wymazane i zniesione. Wyrażenie rozlanie krwi oznacza po prostu śmierć, wylanie życia, ale wskazuje na śmierć ofiarniczą, a nie zjawisko, które nazywamy naturalną śmiercią. Choć ściśle mówiąc, żadna śmierć nie jest naturalna. Zgodnie z naturą człowiek ma żyć, śmierć jest pogwałceniem prawa człowieka do istnienia wynikającym z przestępstwa i związanego z nim przekleństwa, czyli wyroku.
Apostoł Paweł wyjaśnia, że taką rzeczywistą ofiarą był Jezus Chrystus. Jak czytamy, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był za słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Rozważając szczegóły okupowego aspektu jego dzieła, iż musiał stać się człowiekiem, ani więcej, ani mniej, tylko człowiekiem doskonałym. Ponieważ to właśnie człowiek doskonały z grzechy i człowiek doskonały miał być odkupiony. Boskie prawo stanowiło, że ceną okupową za życie człowieka jest życie człowieka. Ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarły. Niech nikt jednak nie uważa, jakobyśmy twierdzili, iż nasz odkupiciel stał się takim człowiekiem jak my, pełnym odziedziczonych niedoskonałości i skaz. Wręcz przeciwnie. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że Jezus Chrystus był święty, niewinny i odłączony od grzeszników.
Jego odłączenie od grzeszników stanowi dla wielu trudne do zrozumienia zagadnienie. Jakże mógł być człowiekiem, a jednocześnie pozostać wolny od dziedziczących wad, będących udziałem całego rodzaju ludzkiego? Mamy nadzieję, że zrozumiemy dokładnie, jak to było możliwe i jak zostało dokonane w boskim planie. Najpierw musimy jednak dobrze zapamiętać, że człowiek niedoskonały, człowiek splamiony, pochodzący z rodu Adama i w ten sposób nam podobny, nie mógł być naszym odkupicielem. Na świecie było wielu grzesznych ludzi. Bóg nie musiał posyłać swojego Syna, aby stał się jednym z nich. Wielu z tych niedoskonałych ludzi pragnęło oddać swoje życie, aby spełnić wolę Ojca. Potwierdza to znakomicie 11 rozdział listu do Hebrajczyków, w którym jasno napisano, że w swojej wierności Panu Bogu mężowie Starego Testamentu gotowi byli oddać życie. Potrzeba było jednak nie tylko ofiary za grzech, lecz zarazem ofiary bez grzechu, która w ten sposób stanowiłaby zapłatę kary grzesznika. A ponieważ wszyscy zgrzeszyli, nie dostaje im chwały Bożej. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, dlatego brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani nie może dać Bogu okupu jego zań. Pan Bóg dobrze wiedział, że żaden człowiek nie jest w stanie odkupić świata, więc polecił to dzieło temu, który może doskonale zbawić wszystkich, którzy przyjdą przezeń do Ojca.
Usprawiedliwienie oznacza uczynienie sprawiedliwym. My jednak nie jesteśmy rzeczywiście sprawiedliwymi lub doskonałymi. Jesteśmy tylko poczytani za sprawiedliwych, czyli za doskonałych z powodu naszej wiary, sprawiedliwość Chrystusową i przez przyjęcie Jego ofiary za nas. W całym Piśmie Świętym ta moc usprawiedliwienia ze strony naszego Odkupiciela jest przypisywana Jego ofiarze za nas. Nasze własne uczynki nie mogły nas usprawiedliwić i uczynić przyjemnymi Bogu, a także zakon nie mógł usprawiedliwić tych, którzy Mu podlegali. Apostoł Święty Paweł mówi o tym w swoich listach do Galicjan i do Rzymian. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. O usprawiedliwieniu przez wiarę w dokończone dzieło Chrystusa, okazanym w zupełnym poświęceniu się Bogu, mówią wersety z listu do Rzymian, rozdział 4, a wersety 24 i 5, i do Galicjan, rozdział 3, wersety 11 i 14. Wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego, aby błogosławieństwo Abrahamowe przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś obiecanego ducha otrzymali przez wiarę.
Usprawiedliwienie jest symbolicznie przedstawione jako szata sprawiedliwości z czystego lnu, czysta i biała, którą nasz Pan zakrywa z mazy i niedoskonałości wszystkich, których przyjmuje poprzez wiarę w Jego drogocenną krew. Wszelkie usiłowania w kierunku sprawiedliwości, jakie czynimy z naszej strony bez korzystania z zasługi Chrystusa, są analogicznie przedstawione w symboliczny sposób jako splugawiona szata naszej własnej sprawiedliwości. Proroctwo Izajasza, 6 rozdział. To prawda, że niektóre wersety mówią o naszych wysiłkach w kierunku sprawiedliwości, przejawianych w posłuszeństwie wobec boskich rozkazów, jako o dziele oczyszczenia. Jednak całe to oczyszczenie myśli, słów i uczynków, całe to usiłowanie, by nasze śmiertelne ciała były w większej zgodzie z wolą Bożą w Chrystusie, jest oparte na wcześniejszym przyjęciu Chrystusa i naszym usprawiedliwieniu przez wiarę w Jego krew. Pismo Święte uczy, że od chwili, gdy poświęcamy się Bogu, wszystkie nasze niedoskonałości są zakryte przed Pańskim wzrokiem przez zasługę ofiary okupu zapewnionej przez łaskę Pana Boga, nabywanej i przyswajanej przez wiarę. Ponieważ tylko to, co doskonałe, może być przyjemne Bogu i ponieważ my przy wszystkich naszych wysiłkach i obmywaniach bylibyśmy nadal niedoskonali, jest jasne, że nasze przyjęcie przez Ojca odbywa się pod przykryciem szaty sprawiedliwości Chrystusowej, dzięki przyczytaniu nam, zastosowaniu do nas, czy też przypisaniu nam Jego doskonałości.
Usprawiedliwienie przez zasługę ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa ma na celu dopuszczenie nielicznych jednostek w tym wieku Ewangelii do udziału w przymierzu Abrahamowym, czyniąc ich członkami nasienia oblubienicy. A według obietnicy danej Abrahamowi byli współofiarnicy i przyszli współdziedzice z Panem Jezusem Chrystusem mają być jako gwiazdy na niebie. Pan Jezus nazwał ich maluczkim statkiem. Ewangelia Łukasza 12:32. Apostoł Święty Paweł zachęca wszystkich usprawiedliwionych przez wiarę w krew Jezusa Chrystusa do wstępowania na drogę ofiarowania i poświęcenia się, mówiąc: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. List do Rzymian 12:1. Gdy to dzieło kompletowania maluczkiego statka zostanie zakończone, zacznie się wypełniać druga część obietnicy, którą Pan Bóg dał Abrahamowi. I błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. Księga Rodzaju, 22 rozdział, 17 i 18 werset. Żegnamy się z naszymi miłymi słuchaczami, zapraszając do następnego spotkania w dniu 28 grudnia 2013 roku. Zaraz po audycji można do nas zadzwonić na numer telefonu 94 15 19 23. Dobranoc Państwu.